Państwo, niektórzy zapewne, bo tu brat Paweł mi powiedział, żeby nie poznał tego wykładu, jak ja bym nie powiedział, że ja już go mówiłem, ale tak jest naprawdę. Ja pewnych rzeczy nie przygotowuję. To, bractwo, uwierzcie mi, że to w jakiś sposób i wy działacie, bo to, że to opowiedziałem wam tą sytuację, że do Jerycha jechali, że to jest podobna do Samarytanina, to ja się dzisiaj tym dowiedziałem. Jak to przeczytałem i wasz duch to jakby mi podpowiedział, ja tego naprawdę jeszcze nigdy nie widziałem. Ja, a tą historię wielokrotnie czytałem, bo pisałem artykuł i mówiłem już to z 2-3 razy ten wykład, także wielokrotnie już o tym myślałem, a dopiero zauważyłem to dzisiaj, że to jest... Także to nie jest tak, że coś się tam w domu przygotuje, czasami właśnie społeczność jest potrzebna, żeby coś zauważyć. Ale wróćmy do tego pytania. Dlaczego Achaz nie chciał od Pana Boga znaku? Wydawałoby się, że powinien chcieć tego znaku, że ten znak, jeżeli by dotyczył złej wiadomości, to można znaku nie żądać, ale jeżeli znak dotyczył dobrej wiadomości, a Achaz nie chciał go dostać, to widocznie musiał być jakiś powód do tego. I powód rzeczywiście był. Achaz nie chciał znaku, dlatego że Achaz wiedział już co i jak zrobić. Czasami jest tak, że my, braterstwo, wiemy, jak coś zrobić. Jak ktoś nam przychodzi, podpowiada, jak mamy zrobić, to my i tego nie będziemy słuchać, bo my już dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić. I w takiej sytuacji stanął również król Achaz. On przemyślał tą swoją sytuację, przemyślał wszystkie za i przeciw i podjął pewne decyzje, jakie należy wykonać, aby ocalić naród. Król Achaz znalazł się w dość trudnej sytuacji, bo jak widzieliście, był otoczony, był prawie że w sytuacji bez wyjścia. Co zrobił Achaz? Prawdopodobnie, tu mówię prawdopodobnie, bo tu nie mamy świadectwa biblijnego, w którym momencie to on uczynił, ale pamiętacie, braterstwo, że czytaliśmy, że król Achaz ofiarował swojego syna na ofiarę Molochowi. Z przekazów historycznych, to zresztą wiecie może z różnych takich filmów, jakie są, co robiły narody pogańskie, że królowie pogańscy w chwili zagrożenia, gdy był zagrożony byt państwa, to żeby ocalić swój kraj, to wiecie co robili? Składali swoje dziecko w ofierze bożkowi. I prawdopodobnie król Achaz zrobił to samo, ofiarował swojego syna Molochowi, żeby ocalić stolicę, swoje państwo. Tego nigdy żaden król izraelski tego nie zrobił. To była największa wina króla Achaza, że swojego syna, pisze, przewiódł przez ogień Molochowi. I o tym, braterstwo, o tym, że jest to rzecz bardzo, bardzo zła, to pisze o tym już prawo Boże w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, a 21 wersecie pisze tak, przeczytam za Biblią Tysiąclecia. Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha. Po prostu nie będziesz ofiarował swoich dzieci Molochowi. Był jeden tylko w Biblii przypadek Abrahama, który Pan Bóg od niego to wymagał, ale nie doszło do ofiary. To nie był zwyczaj praktykowany w Izraelu. A wręcz prawo mojżeszowe mówiło, jak należy się zachować w przypadku, gdyby ktoś coś takiego zrobił. W trzeciej księdze mojżeszowej, w 20 rozdziale, a 2 i 5 wersecie czytamy. Powiedz synom izraelskim, ktokolwiek z synów izraelskich albo z przechodniów mieszkających w Izraelu ofiarował potomstwo swoje Molochowi, śmiercią niech umrze. Lud ziemi niech go ukamienuje, bo ja postawię twarz moją rozgniewaną przeciwko temu mężowi i wytracę go z pośrodku ludu jego, przeto iż potomstwo swoje ofiarował Molochowi i splugawił świątnicę moją, a zmazał imię świętowliwości mojej. A jeśliby lud tej ziemi, nie dbając, przyglądał mężowi takiemu, który by ofiarował Molochowi potomstwo swoje i nie zabiłby go, wtedy ja postawię twarz moją zagniewaną przeciwko temu mężowi i przeciwko domowi jego i wytracę go i wszystkie, którzy cudzołożąc szliby za nim, aby cudzołożyli, naśladując Molocha spośrodku ludu tego. Czyli zobaczcie, braterstwo, że przeciwko temu, który tak robił, to nie tylko on był odpowiedzialny, ale kto?
Lud
cały. Czyli za winę króla nie tylko król odpowiadał, ale co? Oni powinni wziąć i go ukamienować. Czyli odpowiedzialność tutaj w tym wypadku była zbiorowa. Prawdopodobnie to działo się w chwili zagrożenia, że król, widząc sytuację zagrożenia, że wojska idą, to ofiarował swojego syna. Ale widać z tego, to nie pomogło. Więc król, braterstwo, zanim jeszcze prorok Izajasz do niego przyszedł, z tą wieścią, że zostanie ocalony, to król postanowił działać samodzielnie. No co zrobić, jeżeli nie mamy siły, żeby się bronić? A chcemy być uratowani. No albo wykupić, no albo prosić o pomoc kogoś. No i król zaczął myśleć, kogo by tu poprosić. Co prawda, mógł prosić Pana Boga o pomoc, ale o tym nie pomyślał, bo z Panem Bogiem był na bakier. No to nie pomyślał o tym, ale pomyślał, że jest inny król, bardzo silny, który na pewno mu pomoże. Był taki król. I czytamy, co Achaz zrobił. Na on czas posłał król Achaz do królów asyryjskich, aby mu pomoc dali. Czyli gdzie posłał po pomoc? Czyli posłańcy już pojechali. Zapewne coś tam troszkę, no, jakieś zobowiązania finansowe musiał uczynić. Posłał po pomoc do Asyrii. I braterstwo, i w takiej sytuacji, gdy on po tą pomoc pierw układa swojego syna Molochowi na ofiarę, nie pomaga, posyła do Asyrii i jest przekonany, że przyjdzie pomoc i wybawienie, bo Asyria była wówczas potęgą. To tak jak dzisiaj na przykład no, władze Czechosłowacji zwróciły się do Związku Radzieckiego o bratnią pomoc. No wiadomo było, że taka pomoc przyjdzie i ona pomoże. I braterstwo, tak samo król zwrócił się do Asyrii o pomoc. I w tym czasie przychodzi do niego Izajasz i mówi, będziecie ocaleni, tylko co? Uwierzcie Panu Bogu. I Pan Bóg da ci znak, że tak będzie, że was ocali. Tylko uwierzcie w Pana Boga. I teraz, braterstwo, no, wyobraźcie sobie sytuację króla Achaza. Jeżeli by on powiedział, że chce znaku i ten znak by się stał, to co? No to trzeba by posłów asyryjskich do Asyrii cofnąć, a oni przecież poszli. A jak już przybyli ci posłowie, jak się teraz z tego co? Wycofać. No i dlatego król Achaz mówi, ja znaku nie chcę. Po co? Ja nie chcę, będę kusił Pana Boga. Po co mi znak? Ja wierzę, ale znaku? Co by powiedział przed ludem, jeżeli by się znak spełnił? No jeżeli by był znak, pamiętacie, za Pana Jezusa żądał znaku. Jeżeli by otrzymał, to by wszyscy w Pana Jezusa od razu. Ale dlatego król Achaz powiedział, ja znaku nie chcę. Ja nie chcę znaku, bo ja sprawę już sobie sam załatwiłem i znam, jakie jest rozwiązanie tej sprawy. Nie potrzebuję kusić Pana Boga do pomoc, żeby mi pomagał. Ja sam sobie poradzę. Nie chcę w tak małych sprawach Pana Boga kusić. Zobaczcie, braterstwo, jak przewrotny był król Achaz. Ale Pan Bóg, braterstwo, Pan Bóg, jeżeli Achaz nie chciał znaku, to Pan Bóg znowu powiedział do proroka. A prorok rzekł, słuchaj teraz, ale nie mówił do Achaza już, tylko słuchaj teraz domie Dawidowy. Mówi już nie do Achaza, ale do całego domu Dawidowego. Dlaczego nie do Achaza? Przeczytaliśmy, że jeżeli ktoś złożył za ofiarę dziecko Molochowi, to nie tylko on był odpowiedzialny, ale odpowiedzialny był co?
Naród.
To mówi teraz, domie Dawidowy, ty słuchaj, małoż ci wam zdam uprzykrzać się ludziom, że się uprzykrzacie i Bogu mojemu, przetoż wam sam Pan znak da. Oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie jego Immanuel. Nie chcecie znaku? To Pan Bóg wam wszystkim da znak. Będzie panna, będzie miała syna i jego imię będzie nazwane Immanuel. A już czytaliśmy, co to imię oznacza. Bóg z nami. On szedł i jego syn miał na imię reszta ocaleja. Mówi, a tu się narodzi jeszcze jedno dziecko i to dziecko się będzie nazywać Bóg jest z nami. Masło i miód będzie jeść, ażby umiał odrzucać złe, a obierać dobre. Czyli mówi, urodzi się takie dziecko, ono się będzie nazwane Immanuel i jak to dziecko będzie jadło masło i miód i musi się nauczyć, co jest dobre, a co jest złe. Owszem, pierwej niż będzie umiało to dziecko odrzucać złe i obierać dobre, ziemią, które się ty teraz brzydzisz, opuszczona będzie od dwóch królów swoich. Ale na cię Pan przywiedzie i na lud twój, i na dom ojca twego dni, jakich nie było od dnia, którego odstąpił Efraim od Judy, a to przez króla asyryjskiego. Albowiem się stanie dnia onego, że zaświśnie Pan na muchy, które są na końcu rzek egipskich i na pszczoły, które są w ziemi asyryjskich i przyjdą, a usiądą we wszystkich dolinach pustych i w rozpadlinach skalnych i na wszystkich chrościnach i na wszystkich drzewach urodzajnych. Dnia onego ogoli Pan brzytwą najętą przez tych, którzy są za rzeką, to jest przez króla asyryjskiego głowę i włosy na nogach, także i brodę wszęt ogoli. I stanie się dnia onego, iż ledwie człowiek żywo krówkę albo dwie owce zachowa. A wszakże dla obfitości mleka, którego nadoi, będzie jadł masło, masło zaiste i miód będzie jadł, ktokolwiek pozostanie w ziemi. Stanie się też dnia onego, iż każde miejsce, gdzie było 1000 winnic macic, za 1000 srebrników ostem i cierniem porośnie. Wtedy z strzałami i z łukiem tam chodzić będą, bo ostem i cierniem zarośnie wszystka ziemia. Na wszystkie też góry, które motyką okopane być mogą, nie przyjdzie strach ostu i ciernia, ale będą na pastwiska wołą i na podeptanie owcą. Czyli mówi na was, Pan wam da znak, że to się stanie, ale mówi, zanim to dziecko zacznie odróżniać dobre od złego, to tych dwóch królów ja zniszczę. Tych, co was tutaj przyszli uciskać, którzy stoją teraz przed murami, to dziecko nie urośnie za duże, będzie tylko, jak tylko dobre i złe zacznie odróżniać. No kiedy dziecko już tak potrafi dobro od zła odróżniać? No trudno nam powiedzieć, ale jak już mniej więcej 7, może 5, no trudno nam powiedzieć, ale mniej więcej jak za niedługo, czyli było powiedziane, to dziecko troszeczkę urośnie, czyli minie kilka lat i ci królowie sami zostaną zniszczeni. Rzeczywiście tak się braterstwo stało. Po kilku latach król, historia nam podaje, asyryjski to bardzo szybko i później po nim również król izraelski, no stracili swoje życie i stracili panowanie. Ale mówi, ci królowie stracą panowanie. Oni wam już nie zaszkodzą. Ale kto wam zaszkodzi? Asyryjczycy. Mówi, do tych, bo wszyscy wiedzieli, że król wysłał poselstwo do Asyrii, żeby mu pomogła. I mówią, ci Asyryjczycy, w których wy macie ufanie nie w Panu Bogu, to oni wam co? Oni wam sprawią dopiero wybawienie. Ale wybawienie to takie im sprawili, jak księga druga Kronik powiedziała. Później tak to opisał kronikarz w drugiej księdze Kronik, w 28 rozdziale, a werset 20. I przyciągnął do niego Tygryt Filistner, król asyryjski, który go bardziej ucisnął, aniżeli mu pomógł. A chociaż pobrał Achaz skarby z domu pańskiego i z domu królewskiego i od książąt, a dał królowi asyryjskiemu, przecież go nie ratował. A czasu największego swego ucisku przyczyniał grzechów przeciwko Panu, taki był król Achaz. Zobaczcie, bracie, on o pomoc do Asyryjczyków się zwrócił, a oni zamiast mu pomóc, to mu co? Uciskali go. Tak samo przepowiedział mu to prorok Izajasz, że nie minie kilka lat, jak to dziecię zacznie dobre od złego, to wam takie doświadczenia będziecie mieć, ale z ręki króla asyryjskiego. Czyli ten znak był w tym czasie, był dla ludzi, którzy tam mieszkali. To miało być dla nich znakiem. Ale bratestwo, to nie był jedyny znak. Bo w 8 rozdziale mamy opisany kolejny znak. Do proroka Izajasza w tej chwili w 8 rozdziale mówi Pan Bóg. I rzekł Pan do mnie, weźmij sobie księgi wielkie, a napisz na nich pismem człowieczym. Pospiesz się do łupu, pokwap do korzyści. Ja może przeczytam w Biblii Tysiąclecia, to jest napisane troszeczkę inaczej. Pan powiedział do mnie, weź sobie wielką tabliczkę, i napisz na niej zwykłymi literami. Mehar Shahal Hash Bash. Czyli to było imię. Napisz sobie na tabliczce, bo takie księgi były wówczas, napisz sobie imię. To imię znaczyło pospiesz się do łupu, pochwał go do korzyści. Wtedy wziął sobie ze sobą dwóch świadków wiernych, Uzjasza kapłana i Zachariasza, syna Jehbehariaszowego, i to napisał przy tych świadkach. A potem przystąpiłem do prorokini, która poczewszy porodziła, i rzekł Pan do mnie, nazów imię jego, pośpiesz się do łupu, pokwak do korzyści. To imię, które wypisał na tabliczce, to później jak mu się syn urodził, to miał tym imieniem, które było na tabliczce, nazwać tego syna. I mówi tak, że to dziecko to coś będzie oznaczać. Nadto rzekł Pan do mnie, ponieważ zgardził lud ten nad wody Syloe, które cicho płyną, a weseli się z Rasyna, syna Romeliaszowego, to jest król izraelski, przetoż oto Pan przywiedzie na nich wody rzeki gwałtownej i wielkiej, to jest króla asyryjskiego, i wszystką sławą jego także wystąpi ze wszystkich strumieni swoich, a wyleje z wszystkich brzegów swoich. Pociecze przez ziemię judzką, wyleje się, rozleje aż do szyi, a rozszerzone skrzydła jego napełnią szerokość ziemi twojej o Immanuelu. Czyli mówi, że Asyryjczycy zaleją twoją ziemię Immanuelu. Tego Immanuela, który się miał narodzić, ziemia zostanie zalana przez Asyryjczyków. Zbierajcie się narody, wszakże potłumione będziecie. Przyjmujcie w uszy wszyscy z dalekiej ziemi, przepaszcie się, wszakże potłumieni będziecie. Przepaszcie się, wszakże potłumieni będziecie. Wnijdźcie w radę, a będzie rozerwana. Namówcie się, a nie ostoi się, bo Bóg z nami. Czyli kolejne proroctwo, ale już nie dotyczące tego syna panny, ale syna proroka Izajasza. I to nie będę dalej czytał tego proroctwa, ale Izajasz tak dalej mówi. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj zakój między uczniami moimi. Wtedy będę oczekiwał Pana, który skrył oblicze swoje od domu Jakubowego, i poczekam go. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, są na znaki i na cuda w Izraelu, od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. My ten werset, bratestwo, znamy, ale z innego miejsca i wypowiedziany przez innego wielkiego męża Bożego, przez apostoła Pawła. Ale w oryginale on jest wypowiedziany przez Izajasza. On mówi wtedy do tych czasów. Oto ja i moje dzieci to są co? Na znaki i na cuda tam w Izraelu. A tych synów miał dwóch. Z jednym, którym prorokował, a drugi, który mu się co? Urodził. A trzecie dziecko, które było na znak, to był ten Immanuel, który się miał urodzić z Panny. Ale to, bratestwo, nie wszystkie dzieci, bo zaraz dalej, w 9 rozdziale znowu mówi o jakimś dziecku. 9 rozdział, a 6 werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn nam jest dany. I będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwę imię jego dziwny, radny, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę. Znowu dziecko, które ma być co? Znakiem. W proroctwie Izajasza, w tym fragmencie, dzieci są na znaki i co? I na cuda w Izraelu. Te dzieci mają świadczyć. Niekiedy różne inne były znaki, a tutaj dzieci miały świadczyć i miały pokazywać, jakie są wyroki Boże. Ja tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego. Ale wydaje mi się, że powodem był grzech Achaza. Grzech Achaza jaki był? Że swoje dziecko ofiarował Molochowi. To był największy jego grzech. Za wyjątkiem jeszcze jednego, że ołtarz pański usunął i ołtarz z Damaszku. To był kolejny jego grzech, że usunął ołtarz ze miejsca świętego, a stawił ołtarz z Damaszku, który podpatrzył. To był drugi jego ciężki grzech. Ale dlatego, że swojego syna ofiarował, to Pan Bóg jemu i ludowi, który był za to odpowiedzialny, znaki dawał nie przez jakieś inne na niebie gdzieś, tylko przez dzieci, które się rodziły. Przez dzieci Izajasza i przez Immanuela i przez to dziecko, które miało co? Przyjść. Zauważcie, bratestwo, że w 9 rozdziale prorok Izajasz mówi o kim? Albowiem dziecię narodziło się, a syn nam jest dany i będzie panowanie na ramieniu jego. O kim to jest mowa? O Panu Jezusie. O Mesjaszu. Dla nich mowa, oni nie wiedzieli, że to będzie Pan Jezus, ale oni wiedzieli, że to będzie Mesjasz. Czyim miał być Mesjasz synem? 7 werset mówi. Ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, które u końca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej. Czyli mogli się spodziewać, że Mesjasz będzie czyim synem? Królewskim. Przecież jak przyszli mędrcy, to poszli do Heroda, że tam ma się Mesjasz urodzić. Pan Bóg im mówi, a co? A wasz król zabił syna, ofiarował Molochowi. A przecież ten syn mógł być kim? Może to był Mesjasz. Dlaczego nie zaprotestowaliście? Przecież Mesjasz ma się narodzić z domu Dawidowego, a wy ufacie nie w Mesjaszu, tylko w Molochu. I dlatego te wszystkie znaki są dawane przez dzieci. Dzieci wołają. Dzieci świadczą. Imiona dzieci świadczą przeciwko temu królowi i przeciwko ludowi. Bo braterstwo, imię tego dziecka, które miało się narodzić na znak, to znaczyło Bóg z nami. Emanuel. Nie wiemy, braterstwo, czy to nie budziło u nich skojarzenia. Pamiętacie tą sytuację, gdy Dawid szedł przeciwko Goliatowi? To co on powiedział? Ja idę w imieniu Boga Izraelskiego. Nie ma co prawda nigdzie powiedziane i nigdzie świadectwa, jaki mieli Izraelici okrzyk bojowy. Tego nie mamy świadectwa w Biblii. U nas to okrzyk bojowy, jak wojsko szło, to jest jak hurra, no, żeby podnieść. Zawsze wojsko jakieś okrzyki miało. I jakieś coś, co podnosiło do walki. Ja nie wiem, braterstwo, czy to imię Bóg z nami to nie było okrzykiem, albo nie było tym, co Izajasz proponuje, to ma być was okrzyk bojowy. Wyobrażacie sobie, jakby tak jak na murach izraelskich, jakby na Jerozolimie nagle padł taki okrzyk, wojska oblegają, a oni by krzyknęli, Bóg z nami. To było coś, co miało ich poderwać, pokazać, w czym jest ich siła, że nie w orężu, nie w wozach, ale w kim? W Panu Bogu. I to imię, oprócz pięknego znaczenia, również mogło być tym, którym zagrzało jakby do walki tych obrońców, że z nimi jest Bóg. I zauważmy, że to imię dalej w rozdziale 8 jest niewymienione, ale jest pokazane. Wnijdźcie w radę, a będzie rozerwana. Namówcie się, a nie ostoi się. Bo nie jest napisane, bo Emanuel, ale bo Bóg z nami. A to znaczy dokładnie Emanuel. Czyli to proroctwo miało im pokazać, żeby zaufali Panu Bogu. Że jak Bóg jest z nimi, to nic im się stać nie może. Ale jaki był, braterstwo, warunek, żeby to proroctwo się spełniło? Uwierzcie, a co? A ostoicie się. Jak nie uwierzycie, to się nie ostoicie. Braterstwo, to było proroctwo dla ich czasów, dla ich sytuacji i dlatego, żeby wiedzieli, jak rozwiązać tą sytuację. Ono, mamy przekonanie, że ono się wówczas wypełniło. Bo Królestwo Izraelskie ocalało, Asyryjczycy im nie pomogli, a tak jak mówi to proroctwo, ich zgnębili. Ci dwaj królowie, których rzeczywiście najeżdżali, to upadli i nie oni im zaszkodzili, ale właśnie Asyryjczycy. Czyli to proroctwo w owych czasach zapewne się wypełniło. Jeżeli proroctwo się wypełniło, to i zapewne znak był im dany i zapewne ten znak zauważyli. Nie wiemy, bo nie mamy go bliżej opisanego. Niektórzy mówią, że być może tym znakiem było narodzenie się następnego króla Ezechiasza, który był bardzo dobrym królem. I że on był to tym Emanuelem, który się narodził. Ale tu nie mamy jakichś świadectw, to możemy tylko przypuszczać. W każdym razie wydaje nam się, że literalnie w jakiś sposób, nie wiemy jak, ale to proroctwo się wypełniło. Natomiast wiemy i jesteśmy przekonani, że nie był to koniec wypełnienia się tego proroctwa. Bo to proroctwo zostało zacytowane przez anioła Józefowi w związku z narodzeniem się Pana Jezusa. I miało być, tam nie jest powiedziane Józefowi, że miało być znakiem, ale w rzeczywistości miało być dla niego z czym? Znakiem. Zauważcie, to proroctwo w oryginale brzmi, że sam Pan dam wam znak, a oto Panna pocznie i porodzi syna. Wreszcie co, Józef zapewne tak jak my teraz, zapewne to proroctwo przeczytał i zaczął nad całym tym proroctwem rozmyślać. Jak, braterstwo, się chwilę zastanowimy, to co mnie jakby skłoniło do tych rozważań? Pamiętacie, że w 8 rozdziale prorok Izajasz wziął co? Tabliczkę i napisał. Braterstwo, ja to skojarzyłem z inną sytuacją. Jest w Biblii taka jeszcze sytuacja, że ktoś bierze tabliczkę i pisze imię. kojarzy nam się to od razu z sytuacją, która jest opisana w Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza. Mamy bardzo podobną sytuację. Zachariasz otrzymuje widzenie, że będzie miał syna i przestaje co robić? Przestaje mówić. I w związku z tym imię swojego dziecka pisze na tabliczce. Istniało się dnia... I skinęli na ojca jego, jakoby go chciał nazwać. A on kazawszy sobie podać tabliczkę, napisał mówiąc, Jan jest imię jego i dziwowali się wszyscy. Zachariasz napisał na tabliczce imię swojego syna. Zauważcie, braterstwo, czy narodzenie Jana Chrzciciela, było takie normalne? No nie było normalne, bo dostał powiedziane ojciec podczas służby, gdzie?
W świątyni.
Braterstwo, kim był ojciec Jana Chrzciciela? Kapłanem. Matka również pochodziła z rodu kapłańskiego. A kim był Jan Chrzciciel? Prorokiem. Mówimy, że był ostatnim z wielkich proroków Starego Testamentu. Zresztą, kim był Zachariasz? Izajasz. A do kogo on wszedł, żeby... I kto mu porodził dziecko?
Prorokini.
No to kim był syn? No wynika, że urodził się z tego również prorok. Zobaczcie, jaka ta sytuacja jest podobna. Że miał się narodzić wtedy syn, który się nazywał Immanuel i on miał być znakiem, ale Izajaszowi też się miał narodzić w cudowny sposób syn i jego imię też miało coś znaczyć. Zobaczcie, za czasów Pana Jezusa, gdy miał się narodzić Pan Jezus, to Józef przecież też zapewne wiedział, bo Maria mu później powiedziała, że w ich rodzinie, w rodzinie kapłańskiej, również w cudowny sposób urodziło się inne dziecko, które miało też w dziwnych okolicznościach, kapłan przestaje mówić. Bractwo, no wyobraźcie sobie taka sytuacja, że u nas na przykład premier rządu wychodzi i przestaje mówić nagle. Ma jakieś tam przemówienie, coś i nagle przestaje mówić. Czy ludzie by komentowali to wydarzenie? Jak kapłan wyszedł ze świątyni i przestał mówić. To było wielkie wydarzenie. To musiało być głośne w owym czasie. Tam nie było radia i telewizji, ale takie wydarzenie to się szybko. A to było jeszcze, tym bardziej Józef musiał o tym wiedzieć, bo to było w ich rodzinie, w rodzinie Marii. I na pewno Józef skojarzył, że to dziecko również się w cudowny sposób narodziło. Jego imię było wypisane na tabliczce. Na pewno skojarzył to z tym wydarzeniem, że to są znaki. To nie tylko, że panna poczęła i porodziła się, ale drugie się dziecko w rodzinie kapłańskiej rodzi i tam zauważcie, że był również ktoś, kto się nazywał Zachariasz, miał to poświadczyć. Tam dwóch ludzi wziął sobie i jeden się z nich nazywał Zachariasz. Czyli jakby to pokazywało, że to jest nawiązanie do tych właśnie wydarzeń. Czy braterstwo nasze rozumowanie czasem nie jest... Czy to, że to były znaki, to czy ktoś jeszcze zauważył, że te dzieci, od narodzenia się dzieci tych były znakami? Państwo, czy mamy jakieś potwierdzenie, że nasze rozumowanie jest słuszne, że tamte znaki odpowiadają tym za czasów narodzenia? Jest, był człowiek, który to zauważył. Pamiętacie, jak Pan Jezus został zaniesiony do świątyni, to tam spotkał sędziwego starca Symeona. I ciekawe rzeczy wypowiedział Symeon. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu i na znak, przeciwko któremu mówić będą. A jak spojrzycie na dole malutkimi literkami w Biblii Gdańskiej, to jest, że jest to cytat z Izajasza 8,14, który przed chwilą cytowaliśmy. Proroctwo Izajasza, 8 rozdział, tam gdzie było o tym dziecku, co prawda Izajasza, ale jest powiedziane tak, a będzie wam poświęceniem, ale kamieniem obrażenia i opoką odtrącenia obydwu domom izraelskim i sidłem i siecią obywatelom jerozolimskim. Symeon cytuje to samo proroctwo o dzieciach, które były na znak. I mówi, ten, który tutaj jest, to on będzie co? Na znak. I tu jest ciekawa rzecz, którą ja zauważyłem, nauczyłem się u was. Słuchaliście przedwczoraj wykładu o literach? Która litera nazywa się znak? Taf, ostatnia. A jaki kształt ma litera taf? Pochylony krzyż. Symeon mówi, ten będzie wam na krzyż. Dzisiaj wyjdźcie, przechodźcie obok koło cmentarzy. Jakie tam znaki są? Krzyż znak. My tak do krzyża nie przywiązujemy do symbolu wagi, ale jeden krzyż tutaj mamy. Ten krzyż, powiedzmy dzisiaj, co oznacza znak krzyża? Jeżeli zobaczycie znak krzyża, to co on oznacza? To jest znak chrześcijan. To jest znak, który się wiąże z Panem Jezusem. To jest znak chrześcijan. Tego nie możemy zaprzeczyć, że krzyż jest znakiem. Mówi, ta wam będzie za znak. Myślę, że nikt wtedy nie wiedział, o co chodzi. Znak to jest, taf to jest znak śmierci. Ale my dzisiaj wiemy, że znakiem Mesjasza, znakiem Pana Jezusa, jego najważniejszym dziełem to nie było narodzić się, ale to było najważniejsze złożyć swoje życie. I Symeon mówi, on wam będzie na taf. Taf to znaczyło śmierć, znak krzyża. Bractwo, i my dzisiaj widzimy, że znakiem Pana Jezusa to jest właśnie krzyż. Tego się nie można wyprzeć. To jest znak, który nierozłącznie się kojarzy z Panem Jezusem, wszystkim chrześcijanom i wszystkim ludziom na całym świecie. Zobaczcie, Symeon zapewne nie wiedział, że Pan Jezus złoży swoje życie na krzyżu. Chociaż były proroctwa o Mesjaszu, to nikt nie przypuszczał, że on umrze, ani tym bardziej, że będzie to śmierć na krzyżu. A sam znak... I zobaczcie, co Pan Jezus mówił. Lud ten żąda znaku. Lud ten żąda znaku. I co? I powie, znak będzie temu ludowi co? Dany. Taw będzie jemu dany. Ale to będzie znak Jonasza, że Syn Człowieczy był w grobie przez 3 dni. Taw to oznacza śmierć, oznacza grób. Taki miał być znak Mesjasza. Zobaczcie, braterstwo, że Symeon zauważył, że to dziecko, które się narodziło, to jest na znak. Zauważcie, braterstwo, że nieprzypadkowo to nie tylko Pan Jezus się urodził w sposób cudowny i Żydzi o tym wiedzieli, ale tego nie uznali, ale również, żeby ich utwierdzić, drugie dziecko się narodziło w sposób cudowny. Czyli były dwa cudowne znaki. I te znaki, zobaczcie, że Symeon i Anna, oni je rozpoznali. Symeon zacytował nie inne proroctwo, tylko proroctwo Izajasza, które mówiło na początku, to panna pocznie syna, później się drugie dziecko. On zacytował całe, on wybrał jeden werset, ale miał na myśli całe to proroctwo. Zapewne Symeon wiedział, że to dziecko narodziło się w cudowny sposób. Jeżeli Duch Święty mu podpowiedział, że ma iść, to również zapewne nieprzypadkowo zacytował to proroctwo. On zrozumiał, że wypełniło się właśnie proroctwo Izajaszowe, że to dziecko to jest Mesjasz, że to jest ten właśnie Immanuel. Ten, który jest Bóg z nami, że teraz Bóg zaczął działanie w stosunku do Izraela. I zobaczcie, braterstwo, czy nie miało zastosowanie również w misji Pana Jezusa, w misji Emanuela, czy nie miały zastosowane te słowa? Jeżeli nie uwierzycie, pewnie się nie ostoicie. Czy jeżeli by uwierzyli, czy ostaliby się? Tylko niewielu z nich uwierzyło. A co się stało, braterstwo, z tymi, którzy nie uwierzyli? Jak oni, gdzie oni szukali pomocy? Czy w Mesjaszu, czy w Immanuelu? U kogo szukali Żydzi pomocy? Jeżeli chcieli zabić Mesjasza, to pamiętacie, do kogo się zwrócili?
Do
Piłata, do Rzymian. I Rzymianie mieli im sprawę załatwić. I zauważcie, braterstwo, tak jak król Achaz, żeby załatwić sprawę, zwrócił się nie do Pana Boga, tylko do Asyryjczyków, to oni zwrócili się do Rzymian. Co proroctwo mówiło? Że Asyryjczycy co zrobią wam? Zgubią was, wytracą was. Czyż, braterstwo, tak samo nie stało się po śmierci Mesjasza? Czyż nie kto inny, jak Rzymianie, do których zwrócili się o pomoc, czyż nie zniszczyli to, co młodzi tutaj mówili. Czyż w 70 roku nie zniszczyli ich doszczętnie? Czyż nie spełniło się to proroctwo Izajasza, że ostem i cierniem porosną te góry i ledwo kto krówkę zachowa? To proroctwo również się spełniło. Rzymianie ich zniszczyli. Nie pomogli im, ale ich zniszczyli. Czyż również, braterstwo, nie widzicie podobieństwa w zachowaniu Achaza i w zachowaniu króla Heroda? Król Herod ofiarował swoje dziecko Molochowi, a król Herod też miał przyczynek do śmierci dzieci. Zabił niemowlątka w Betlejemie, kazał zabić, ale też zabił swoich własnych dwóch synów. Co prawda nie w ofierze Molochowi, ale żeby utrzymać władzę. Ale jakby miał taki sam charakter dokładnie jak król Achaz. Co prawda odbudował świątynię, ale też zbezcześcił świątynię, bo pozwolił, że Rzymianie tam swoją twierdzę mieli i to mu zarzucano. Czyli wreszcie jakby ta sytuacja proroczo się powtórzyła. Były Żydzi otrzymali znak. Otrzymali znak przez dwoje dzieci, które się narodziło. Mesjasza i Jana Chrzciciela, który później prorokował i zapowiadał przyjście Mesjasza. I tylko niewielu ten znak rozpoznało. I tym znakiem również miała być nie tylko narodzenie się Mesjasza, ale co jego śmierć. Ten znak Taw miał pokazać, że on umrze na krzyżu. To miał być znak dla Żydów. Ale zobaczmy, braterstwo, Żydzi, jeżeli czytają teraz, jeżeli by czytali Nowy Testament, powinni zauważyć, że znakiem Mesjasza miała być litera Taw, czyli śmierć. I krzyż to jest właśnie znak Taw. Oni do dzisiaj tego jeszcze nie dostrzegli. Ale zauważcie, braterstwo, że wypełnienie się proroctwa o Emanuelu wydaje nam się, że jeszcze się nie zakończyło. Otwórzmy sobie proroctwo Izajasza i rozdział bardzo często przez nas cytowany, rozdział 8. Przeczytajmy werset 8 i 9. Pociecze przez ziemię judzką, wyleje, a rozejdzie się, aż do szyi wzbierze, a rozszerzona skrzydła jego napełnią szerokość ziemi twojej o Immanuelu. Zbierajcie się narody, wszakże potłumione będziecie. Przyjmujcie w uszy wszyscy w dalekiej ziemi, przepaszcie się, wszakże potłumieni będziecie. Przepaszcie się, wszakże potłumieni. Wnijdźcie w radę, a będzie rozerwana. Namówcie się, a nie ostoi się, bo Bóg z nami. Czy, braterstwo, te słowa wypełniły się za czasów rzymskich? Czy wypełniły się za czasów... Czy kiedyś narody, które były przeciwko Izraelowi, zostały potłumione? A z czym się wam kojarzą te słowa? Wnijdźcie w radę, a będzie rozerwana. Zmówcie się, a nie ostoi się. To przecież słowa psalmu drugiego. Przedrze się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy. Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą swoim przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi. Czyli widzimy, że te słowa mają jeszcze swoje trzecie wypełnienie. Ja myślę, że podczas drugiej obecności Emanuela. Że te słowa odnoszą się do drugiej obecności Emanuela. I dalej wszystko, co czytamy. Nie mówcie sprzysiężenie, kiedykolwiek ten lud mówi sprzysiężenie, nie strachajcie się, jako oni nie lękajcie się. Te słowa dalej proroctwa mówią o drugiej obecności naszego Pana. Wtedy będę oczekiwał Pana, który skrył oblicze swoje od domu Jakubowego i poczekam go. Pan skrył swoje oblicze od czego? Od domu Jakubowego. Dom Jakubowy to na pewno nie Kościół, to cielesny Izrael. Ale ja go co? Poczekam. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj zakon między uczniami. Poczekam, aż Pan swoje oblicze dla domu Jakubowego odkryje. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, są na znaki i na cuda w Izraelu. Wiesz co? I ten werset mówi coś ciekawego. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan. Cóż to za dzieci? To chyba nie te dzieci proroka Izajasza, albo te dzieci, które się narodziły, Pan Jezus i Jan Chrzciciel. Jakie to dzieci dzisiaj? Brat sam odpowiada w liście do Żydów. Ten werset jest zacytowany w stosunku do Kościoła. Czyli jest to może jakaś odpowiedź na to pytanie, które miało być dla badaniu dla młodzieży, do którego nie doszliśmy. Jaki ma być stosunek Żydów i Kościoła? Oto ja i dzieci moje, które są na znaki i na cuda. Być może Kościół ma być jakimś jednak znakiem dla cielesnego Izraela. Myślę, że ja nie potrafię do końca wytłumaczyć, ale zostawiam wam do rozmyślań tą część tego proroctwa, że widać z tego, że to proroctwo o Immanuelu ma jeszcze swoje wypełnienie w czasie drugiej obecności. I do tego potrzebne jest zrozumienie listu do Żydów, który mówi, że dzieci, te dzieci to nic innego, tylko Kościół. I zrozumienie tego proroctwa jest jakby przed nami. I to może był temat następnego rozważania. Ale zauważmy, braterstwo, że my musimy uważnie czytać Pisma, aby te znaki potrafić co? Dostrzec. Symeon dostrzegł, Józef dostrzegł ten znak, bo świadczy o to, że przyszedł do żony i dostrzegł i postąpił tak, jak mu kazał anioł. Dostrzegł go Symeon. I my, braterstwo, powinniśmy również próbować dostrzegać tych znaków, które daje nam Pan. Bo On nam daje znaki. Ale my musimy otworzyć swoje serca, nie jak tak, jak król Achaz, powiedzieć, że ja znaku żadnego nie chcę. Musimy otworzyć swoje serca na znaki, czy to w swoich życiowych, drobnych i małych problemach, które Pan nam daje, czy to też znaki, które dają wielkie proroctwa, które dotyczą przyszłości, dotyczą nas, naszej społeczności, dotyczą wreszcie całego świata. Powinniśmy patrzeć, nie wzbraniać się, jak Pan daje znaki. Bo Pan daje znaki, ale my czasami ich nie chcemy widzieć. Bo tam pisze, że jak lud nawet nie chciał znaku, to Pan mówi, ja wam znak dam. Tylko trzeba było go. I znowu, braterstwo, ciekawe, te słowa znowu dziś są aktualne. Uwierzcie, bo się co? Bo się nie ostoicie. Nie uwierzycie, to co? To się nie ostoicie. Tak jak za czasów za czasów Achaza nie ostali się, tak jak za czasów, gdy przyszła rok 70, nie uwierzyli i nie ostali się, także i to. I nam grozi, jeżeli nie uwierzymy, to wtedy się co? Nie ostoimy. Nauczmy się rozpoznawać znaków, jakie nam daje Pan. Bractwo, na zakończenie chciałem wam zacytować jeden werset, w którym nie ma imienia Emanuel, ale ono jest. Cóż wtedy powiemy? Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Rzymian 8:31. Cóż więc powiemy? Jeżeli Emanuel z nami, któż przeciwko nam? Amen.